Rada Ministrów podjęła decyzję, której celem jest zapobieżenie...
Decyzją Komitetu Strajkowego.
Na początku był lipiec.
11 sierpnia 1980 roku Mieczysław Rakowski, dziennikarz Polityki i członek PZPR, zanotował w swoim dzienniku.
Strajki trwają bez przerwy od 40 dni. Kierownictwo partii, rząd milczy. Gierek jest na Krymie, opala się. To wprost niewiarygodne. Tutaj z dnia na dzień pogłębia się kryzys polityczny, a ten wygrzewa się pod słońcem południa.
Już nawet popierający oficjalnie tak zwaną linię partii zaczynali mieć wątpliwości, czy Gierek i jego ekipa są w stanie jeszcze odwrócić bieg wydarzeń. Robotnicy najpierw na Lubelszczyźnie, potem w innych częściach kraju poczuli swoją siłę. Niepokój w Polsce wzrastał z dnia na dzień. Tymczasem władza zakłamywała rzeczywistość i nie reagowała, licząc być może, że wakacyjny czas uśpi zapał protestujących. 11 sierpnia 1980 roku, był to poniedziałek, także Warszawa zaczęła odczuwać skutki lekceważenia przez rząd postulatów pracowniczych. Tego dnia rozpoczął się bowiem strajk pracowników stołecznej komunikacji miejskiej, którzy przy jego organizacji wspomagali się radą członków KSS KOR. Część ulic zablokowały porzucone przez kierowców autobusy. Był to więc moment przełomowy. Rządzący nie byli już w stanie dłużej ukrywać, jak zła jest sytuacja. O ile udawało się do pewnego momentu zakłamywać rzeczywistość i mając w ręku prasę nie informować ogółu o fali strajkowej, która w lipcu przetoczyła się przez Lubelszczyznę, teraz nie było to już możliwe. Warszawskim gazetom udawało się wszak przemilczeć nawet wielkie strajki w Ursusie czy FSO. Strajk miejskiej komunikacji w stolicy zmienił wszystko. Tysiące ludzi nie mogło dostać się w poniedziałek rano do pracy. Zdezorientowani warszawiacy wystawali na przystankach, ale ani autobusy, ani tramwaje nie przyjeżdżały. Co ciekawe, kiedy rozeszła się już wieść, jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy, większość, mimo utrudnień w ich codziennym życiu, solidaryzowała się ze strajkującymi. Tego dnia Trybuna Ludu na swoich łamach uprawiała zwyczajową propagandę, choć w jednym z artykułów pojawił się element niepokoju. Dotyczył jednak on, co ciekawe, problemów wymiany gospodarczej z zagranicą, a nie palących kwestii wewnętrznych. Zacytujmy zatem.
Problemy dalszego rozwoju stosunków gospodarczych z zagranicą znalazły się w centrum debaty. Wzrost eksportu należy do najistotniejszych wśród licznych przedsięwzięć zmierzających do poprawy sytuacji gospodarczej kraju. Ale nie jest to bynajmniej zadanie doraźne. To zarazem sprawa perspektyw rozwojowych Polski. Nasz udział w produkcji przemysłowej świata osiągnął 2,2%, zaś w światowych obrotach handlowych wynosi on 1,2%. To stanowczo zbyt mało, nawet niezależnie od bieżących problemów i trudności, w tym i stanu naszego zadłużenia. Dla średniej wielkości kraju przemysłowego, a więc o ograniczonej chłonności własnego rynku, wskaźniki udziału w obrotach międzynarodowych powinny kształtować się powyżej, lub lepiej, znacznie powyżej, jego udziału w produkcji. Nie są to założenia abstrakcyjne, lecz wnioski z praktyki wielu państw, które z uzyskania wysokich obrotów czerpią znaczne korzyści gospodarcze. Nie idzie przy tym o sam udział w obrotach, który może zwiększać się, do czasu oczywiście, głównie przez rosnący import. W ciągu wielu lat taka właśnie tendencja występowała w handlu zagranicznym, co powoduje dodatkowe i ostre problemy. Nasz udział w światowym eksporcie stanowczo nie odpowiada ani pozycji Polski jako kraju przemysłowego, ani oczekiwaniom wiązanym z wielkim wysiłkiem modernizacyjnym lat 70.